Kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. Część obiektów została zestrzelona. Odnaleziono między innymi dron typu Gerbera, który jest określany jako dron Wabik, oraz tańszą i uproszczoną wersję irańskiego Shaheda 136. Trwają poszukiwania szczątków dronów. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius oświadczył, że wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski było celową, niedopuszczalną prowokacją przeciwko NATO. Premier Słowacji Robert Fico, który nie ukrywa sympatii do Rosji, wystosował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym zadeklarował solidarność z Polską i gotowość do współpracy w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Naruszenie przestrzeni powietrznej suwerennej Polski, naszego sąsiada i partnera w Unii Europejskiej i NATO, to jest poważnym incydentem, który może mieć daleko idące konsekwencje. Tak ocenił i tak napisał. Porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło w nocy, co przez cały dzień się dzieje w związku z tym wypadkiem, a właściwie no nie wypadkiem, tylko serią wydarzeń. W studiu komandor rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, organizator Security Forum Szczecin. Dobry wieczór, panie komandorze.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
A przy telefonie Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dobry wieczór, pani redaktor.
Dobry wieczór wszystkim państwu.
Będzie z nami jeszcze jeden gość, ale czekamy na połączenie, więc dopiero wtedy dokonam oficjalnego powitania. Na początek takie pytanie, czy państwo zdało egzamin?
No to jest takie państwo, to jest takie pytanie już, że tak powiem, stawiające pewne kwestie na ostrzu noża, ale można rzeczywiście je zadawać i myślę, że tu odpowiedź jest taka, że mamy pewien problem, który został tak dosyć brutalnie obnażony, ale to też tak bywa w życiu, że czasami dopóki się z czymś nie skonfrontujemy, wchodząc już w takie tematy psychologiczne, to tyle, to nie wiemy, jak będziemy reagować. I tutaj o tych dronach, zagrożenia ze strony dronów się mówiło już przecież od wielu, wielu lat i praktycznie rzecz biorąc, przekaz do społeczeństwa był taki, że no jesteśmy przygotowani, mamy duże inwestycje w siły zbrojne, modernizujemy armię, idą na to grube miliardy dolarów, więc w opinii społecznej wydawałoby się, że tutaj nic nie jest nam w stanie zagrozić. Zresztą politycy, jak tak posłuchamy różnych wywiadów w mediach, to idą po prostu w takie, no, w takie przekazy, jak to się mówi, przekazy dnia, że jest bezpiecznie, mówimy, że Polska jest zabezpieczona, jesteśmy w NATO i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj taki ten twardy przekaz jest jakby tak utrwalany społecznie, że nic nam nie zagraża.
A z drugiej strony, skoro mówi pan o słowach, to nazywanie tych przypadków, z którymi wcześniej mieliśmy do czynienia, incydentami, tak, to też jest bagatelizowanie.
No właśnie do tego zmierzam, że to zagrożenie było bagatelizowane, dopóki ono było, miało taki charakter właśnie incydentalny. Gdzieś tam ktoś wleciał, ktoś to mówił, że to dron Wabik, rozbił się w polu kukurydzy, więc wszyscy tam, mówię, takie troszkę, mówię, może nawet trochę niepoważne traktowanie tematu. Zresztą ja sam mówiłem z własnego doświadczenia, bo tych szkoleń, konferencji na temat dronów już od 10 lat robimy bardzo wiele. I o miniaturyzacji dronach i rojach dronów i obserwacyjnych, szpiegowskich i tak dalej, można by tutaj mówić długo. Natomiast myśmy to robili w kontekście ochrony infrastruktury krytycznej, właśnie takich rzeczy jak terminal gazowy, grupa Azoty, porty i tak dalej. I tutaj widziałem, że takie zainteresowanie tym tematem nie jest za duże, bo wszyscy sobie w gruncie rzeczy myśleli, po co nam ta ochrona antydronowa, to są jakby kolejne wielkie pieniądze, jak możemy za to, nie wiem, nabrzeże wybudować, czy tam jakiś statek wyremontować, czy coś w tym stylu. No i teraz przyszła ten moment prawdy, kiedy okazało się, że do zwalczania dronów z tektury praktycznie, bo to te drony to są robione takim, że tak powiem, garażowym sposobem, chociaż na wielką skalę, z tektury, z jakiegoś plastiku, byle tanio i byle szybko, tak to Rosjanie robią, jak i Ukraińcy, o jakimś tam zasięgu i powiedzmy, czy to Wabik, czy Szpiegowski, czy jakiś tam uderzeniowy do kilku kilogram. No to okazało się, że my tych dronów nie mamy czym zwalczać, więc tutaj zostało poderwane samoloty F-35, setki milionów złotych, dolarów za sztukę, samoloty F-16, śmigłowce i inne bardzo drogie uzbrojenie do zwalczania dronów z tektury. Więc tutaj jest takie pytanie dosyć brutalne, to co pani powiedziała, że no ja nie jestem przekonany, czy my mamy rzeczywiście taki system, który nam pozwoli na takie tanie zwalczanie tego typu zagrożeń.
I dostosowanie stosownie do właśnie tych obiektów, które nas atakują, odpowiednich systemów do ich zwalczania. Pani redaktor, jeszcze dodam, że Maria Pysz, jak już powiedziałam, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów, jest obecna na antenie Radia Szczecin w każdą środę. 3 minuty ze Lwowa w audycji Team o 18.40, a mówię o tym i przypominam dlatego, że pani redaktor może śmiało powiedzieć, a nie mówiłam.
Tak, przepraszam, że chwila pauzy, ale a nie mówiliśmy. Ale nie odchodzi. Tutaj można posłużyć się słowami byłego szefa wojsk rakietowych i artylerii, generała doktora Jarosława Kraszewskiego, że wojsko zachowało się jak trzeba. Ale tutaj mamy do czynienia właśnie z tym, o czym przed chwilą mówił gość programu, dlatego że Polska dokładnie nie ma czym zwalczać tego typu zagrożeń, dlatego że wystrzeliwanie czegokolwiek z drogich samolotów, a właściwie podnoszenie je w powietrze, też kosztuje. Oprócz tego Polska posiada baterie pod tytułem Pilica lub też Pilica Plus. Dokładnie nie wiadomo, ile ich jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale jest to takie łączące podwójne działo o 23 mm z pociskami Piorun, Grom i dodatkowymi wzmocnieniami. I tym by można było zwalczać te tak zwane drony z tektury. Oprócz tego Polska miała program, który nazywał się Loara i były to pociski, lecz niestety program tej artylerii przeciwlotniczej o 35 mm został zawieszony. I tutaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie jest to precedens, bo wcześniej też wlatowały drony, rakiety na terytorium Rzeczpospolitej, ale mamy do czynienia z tym, że po raz pierwszy zostały unieszkodliwione i najważniejszym zadaniem, a powtarzam o tym od początku 2022 roku, jest niesianie paniki. I tu zachęcam, bo najlepsze są komentarze i doniesienia z Podkarpacia. Chodzi oczywiście o doniesienia rządu, straży pożarnej, policji oraz rządzących, że trzeba zachować spokój, śledzić komunikaty rządowe, a przede wszystkim każdy powinien przeczytać instrukcję, jak zachowywać się w danej sytuacji.
Wy, mam na myśli mieszkający w Ukrainie, w kraju ogarniętym wojną, macie już te doświadczenia za sobą. Byłam w Ukrainie już dwukrotnie w czasie tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej i wiem, że Ukraińcy są do tego przygotowani w takim sensie, że wiedzą, jak się zachować. Więc może pokrótce skorzystajmy z okazji, że wy już macie za sobą wchodzenie w te zasady, o których trzeba pamiętać właśnie w przypadku takich ataków.
Tak, mamy takie zasady, a oprócz tego nie zapominajmy też o skuteczności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, dlatego że jak czytam czasem komentarze w sieciach społecznościowych, a jest ich dzisiaj wysyp, naprawdę bardzo, bardzo wiele, no to obarczanie Ukrainę odpowiedzialnością za niewtrącenie dronów na swoim terytorium jest niejako groteską, co najmniej nietaktownym traktowaniem. Dlatego że danej nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza zdała egzamin, unieszkodliwiła ponad 90 80% tego, co leciało. A leciało 413 pocisków, celów powietrznych. 413 zostało unieszkodliwionych z 458. To jest naprawdę pokaźna cyfra, a poza tym nie zapominajmy, że Ukraina nie ma takiej kopuły, nazwijmy to, jak Izrael, a przede wszystkim żołnierze i obrońcy też są przygotowani. Poza tym we Lwowie było głośno, co to ukrywać, dlatego że na Lwów leciały drony, leciały rakiety. Wiadomo, w samym mieście nie ma przedsiębiorstw wojskowych, nie ma lotnisk, to wszystko jest poza miastem, ale jednak mieszkańcy każdego rejonu, bo Lwów jest miastem okrągłym, wszystko słyszą. Niektórzy udają się do schronów, niektórzy śpią, ale najważniejszym jest, aby odczuwać, że jest się w bezpiecznym miejscu. A sądząc z tego, co uprawia Rosja, poza tym z Ukrainą w 2022 też były podobne zagrywki na początku, jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny, to nie jesteśmy w stanie czuć się bezpieczni nigdzie w Europie, dlatego że rosyjskie rakiety typu H-101, H-59 mają naprawdę duże zasięgi.
Mam teraz takie pytanie, które może zabrzmi górnolotnie, ale w gruncie rzeczy kryje się za nim jeszcze cała masa dodatkowych pytań, które chciałabym, żebyśmy, na które chciałabym, żebyśmy odpowiedzieli. A mianowicie, czy zdaniem Państwa ten dzień, czyli 10 września, powinniśmy sobie wpisać do kalendarza jako datę historyczną, że jest to rzeczywiście przełomowy moment, panie komandorze?
Myślę, że tutaj nie ma co nadużywać tego typu sformułowań, bo jutro się może okazać, że ta data historyczna już nie jest datą historyczną, więc tutaj zarezerwujmy te daty historyczne na jakieś takie szczególnie istotne dla nas wydarzenia. Natomiast myślę, że to taka data, powiedziałbym, bardziej ostrzegawcza czy symboliczna dla...
Właśnie, na zasadzie sprawdzam.
Sprawdzam, tak, bo tutaj myślę, że ja chyba u pani redaktor też tak kiedyś mówiłem, właśnie też kiedyś taki wywiad ze mną się ukazał w Gazecie Wyborczej, albo paradujemy, albo zabijamy. I ten tytuł taki, odnosiło się do wojska. I też mieliśmy przecież niedawno piękną paradę 15 sierpnia w Warszawie i wszyscy byliśmy tacy dumni, że mamy taki potencjał i w ogóle w świecie te obrazki się tam w mediach przebijały, że czołgi, że transportery, że F-16, że sojusznicze pododdziały paradują razem z nami. I tak jak mówię, jest z jednej strony albo paradujemy. To jest taka trochę symbolika, że mamy takie wojsko, które oczywiście buduje jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale ono jest takie, powiedzmy, iluzoryczne. Nie powiedziałem, że to takie z kartonu, ale takie na zasadzie, że taką paradę można przygotować organizacyjnie, perfekcyjnie. Natomiast to drugie sformułowanie, albo zabijamy, to bardziej chodzi o to, o skuteczność, tak? Czy jest to wojsko, które jest skierowane na parady, czy tutaj też na Błonia, w Szczecinie, na wały też przecież różne tego typu pokazy sprzętu się odbywają, czy też mamy takie wojsko, które po prostu jest skuteczne też, może paradować, ale przy okazji też jest skuteczne i to w małych rzeczach, jak i w dużych rzeczach. My tak się trochę przygotowywaliśmy do konfliktu takiego, jakiegoś pełnoskalowego, z użyciem mas sprzętu wojskowego, jak to kiedyś planiści Układu Warszawskiego też nas do tego szykowali, a tu okazuje się, że to, co po Ukrainie widać, że to wszystko dąży do koszt efektywność. Musi być przede wszystkim, jeśli chodzi o tanie i efektywne wykorzystanie. My mieliśmy tą prezentację dronów 29 maja w Szczecinie. Te drony przyjechały z Ukrainy, te, co na froncie były używane, ale tak widzę, że specjalnie się tym tematem Jakoś ten temat nie przebił, natomiast teraz wydaje mi się, że tu nawiązując do pani pytania, no to musi się przebić i miejmy nadzieję, że to też podziała troszeczkę otrzeźwiająco na naszych decydentów politycznych.
Mario, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów, taka data historyczna, czy raczej właśnie, tak jak mówi pan komandor, moment na otrzeźwienie?
To znaczy, ja bym to nazywała kolejną datą na otrzeźwienie, dlatego że powtarzam się, wiem, ale mówię od 2022 roku, że Polska powinna się zbroić, a wojsko powinno się szkolić. I tak jak powiedział premier Polski Donald Tusk, że nic się nie stało, będziemy żyć normalnie. Tak, oczywiście będziemy żyć normalnie, ludzie na Ukrainie też żyją w miarę normalnie. Tylko właśnie tutaj pytanie, na ile w miarę będziemy żyć normalnie i jak jesteśmy przygotowani do tego życia. Ja myślę, że to jest raczej taka data, gdzie powinny wejść lekcje samoobrony w szkołach, gimnazjach, liceach i każdy powinien zdać sobie sprawę, że no, wróg nie śpi, zresztą nigdy nie spał, historia nas tego uczy przez wieki i powinniśmy wyciągać wnioski.
Bardzo proszę.
Myślę, że też tutaj jest temat też ja staram się ten temat jakoś tak komentować na bieżąco. Też co mi się nasuwa od razu, to jest taka, to co pani redaktor z Lwowa mówiła wcześniej o tej kampanii dezinformacji, tak? I to co ja obserwuję jako tu analityk, to widzę, że w tych komunikatach ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, zarówno podczas poprzednich incydentów, jak i obecnych, to jest taki troszeczkę jakiś chaos informacyjny, który sprawia, że społeczeństwo też nie ma takiej pełnej palety informacji i są jakieś zawsze gdzieś takie szczeliny, coś nie do powiedzenia, nie wiadomo jakie drony, nie wiadomo skąd właśnie. I tutaj w ten brak takiej informacji konkretnej, jasnej, takiej, która by rozwiewała wszystkie wątpliwości, wchodzą wszystkie właśnie takie kampanie służb, które właśnie sieją tego typu rozdźwięk, czy między Polską a Ukrainą, czy nawet oskarżając Ukrainę o celowe sprowokowanie czy przepuszczenie tych dronów, więc tutaj nawet gdyby tak było, tak, załóżmy teoretycznie, no to my powinni, przecież mieli Ukraińcy też prawo przepuścić te drony, znaczy nie w sensie celowym, ale po prostu no mogło im tam gdzieś to umknąć, więc tutaj zwalanie rzeczywiście winy na Ukrainę i z kolei wypieranie się odpowiedzialności, no też jest takie, powiedziałbym rzeczywiście takie dosyć groteskowo to brzmi, więc tu nie ma tej informacji, a jak nie ma informacji, no są opinie. Jak są opinie, no to są różne opinie. I są też i spekulacje, i są różne dywagacje, i są różne też dezinformacje, więc tutaj musimy mieć taki ze strony MON-u taki, no jednak te służby prasowe muszą jednak podjąć rękawice i tak jednak profesjonalnie to prowadzić wszystko.
Zacząć działać profesjonalnie, ale też mniej myśleć o interesach chociażby na przykład partyjnych, a bardziej o interesie naszego kraju, bo jednak no można odnieść wrażenie, że już właściwie nie ma wydarzenia, które w jakiś sposób nie zostanie wykorzystane do bieżącej walki między naszymi partiami, między ludźmi, którzy gdzieś tam się okopali na swoich stanowiskach i niezależnie od wszystkiego będą toczyć tę naszą właśnie wojnę polsko-polską. A chciałabym się zapytać też, czy państwa zdaniem reakcje, z którymi się spotkaliśmy, mam na myśli wielkich tego świata, z różnych stron tego świata, powinny napawać nas optymizmem. Ja oczywiście nie mówię o oświadczeniu Kremla. Tutaj może zacytuję, że Rosja nazywa naruszenie tej polskiej przestrzeni powietrznej po prostu prowokacją Unii Europejskiej i NATO. Ale mam na myśli też reakcje innych państw. to, z czym mogliśmy się spotkać. Teraz z tego, co wiem, zakończyła się rozmowa między prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, ale mieliśmy szereg wypowiedzi z różnych stron świata. Panie komandorze, czy to...
No ja już od rana jakby apelowałem o to, żeby politycy, prezydent i premier wydali oświadczenie w sprawie ubiegania się czy uchwalenia artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego i mówimy o tym, że te konsultacje są niezbędne, bo ćwiczenia Zapad 25 się zaczynają i być może to być pierwszy etap jakiejś tam eskalacji, więc tutaj te wskazane było na to, żeby ten artykuł błyskawicznie uruchomić, tak, to udało się zrobić. I te konsultacje będą polegały na tym, że no, Polska będzie mogła w zależności od zagrożenia poprosić o wsparcie, tak, czyli mogą tu być systemy antydronowe, dodatkowe baterie Patriot, być może nawet amerykańska obecność wojskowa, z tego co czytam, zostanie tutaj wzmocniona, dodatkowe siły, więc no taka odpowiedź musi być tutaj rzeczywiście stanowcza. I tu już nie możemy sobie, że tak powiem, dywagować na poziomie ministrów czy wiceministrów, czy to był incydent, czy to było coś innego, czy to taka jakaś zabawa, czy to może groźne, może niegroźne. No tu musi być rzeczywiście zdecydowana odpowiedź i cieszę się, że tutaj premier z prezydentem jakoś tak wspólnie potrafili o ten, o ten artykuł 4 na to wezwać i myślę, że to jest...
I tak, i to jest też bardzo ważne, że podkreślali, iż jest to wspólna decyzja.
Tak, no to tutaj nie może być rzeczywiście rozgrywek, bo te rozgrywki się już zaczęły dawno temu, kiedy jakby Straż Graniczną zaczęto dezawuować i apelowałem również, żeby tego nie robić, bo dopóki jest cisza i spokój, to oczywiście ten mundur jest niezauważalny gdzieś tam w tle zawsze. Natomiast jeśli zaczynają się poważne problemy, no to te zaufanie społeczne do tych służb mundurowych i odwrotnie też żołnierze też muszą czuć, że mają wsparcie i nie mogą się czuć, że są jacyś wyobcowani z tego społeczeństwa.
Chyba nie należy mieć nadziei, że to jest koniec rosyjskich prowokacji.
Moim zdaniem to jest dopiero początek i tu jeśli jeszcze mogę dopełnić właśnie wypowiedź pana komandora, mundur nie jest niezauważalny, a mundur jest ważny w każdym momencie, kiedy obywatel śpi spokojnie, to jest nasze zdanie. I nieważne, czy to jest obserwowanie lądu, nieba i tak dalej, tu nie ma znaczenia, bo mundur zawsze jest ważny, po to w Polsce i w każdym kraju są siły obrony narodowej, aby pełniły ważne funkcje i po dzisiejszym dniu chyba każdy obywatel powinien się zastanowić, jaka tak naprawdę jest rola służb mundurowych i jakie mają znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, własnego snu w domu, spokojnym i aby nie było powtórzenia właśnie z sytuacją, która miała miejsce na Lubelszczyźnie, aby nie daj Boże nie zostaliśmy bez dachu czy samochodu. Wiadomo, wójt miejscowości Wyrki, przepraszam jeśli się pomylę, Wyryki, stanął na wysokości zadania, zapewnił pomoc psychologiczną mieszkańcom, dzieci nie poszły do szkół i dalej obiecał nawet pomoc w naprawieniu mienia poszkodowanym osobom. A z drugiej strony my rozumiemy, że to jest nasza codzienność tutaj na Ukrainie, więc trzeba się zastanowić nad tym znaczeniem naprawdę wagi munduru, bo jest ono bardzo wysokie, bardzo ważne. A jeśli miałabym się odnieść do komentarzy zagranicznych, no to jeszcze w pierwszej połowie dnia przecież pojawił się komunikat ze strony Białorusi, że to dzięki Białorusi, pomimo zamknięcia granicy, no to Polska miała możliwość śledzenia, gdzie tak naprawdę lecą drony i to Białoruś udostępniła Polsce informacje. To też jest komentarzem, miękko mówiąc, dziwnym samym w sobie. Zaś już po godzinie 13, parę minut po 13, rzecznik Kremla Pieskow opublikował informację, że do Kremla z oficjalnym zapytaniem nikt się nie zwracał. I w tym momencie powinniśmy się zastanowić. A czy tak naprawdę wezwanie pełniącego obowiązki ambasadora w Warszawie nic nie znaczy?
Mhm. tak na zakończenie, jak powinniśmy się zachować my jako państwo, my jako społeczeństwo, panie komandorze? Częściowo na to drugie pytanie odpowiedzieliśmy, odpowiedziała nasza gościnia, ale i również pan, ale jako państwo?
No, jako państwo myślę, że powinniśmy przyjąć do wiadomości, że Polska jest w strefie zagrożenia i że ta flanka wschodnia nie jest tylko i wyłącznie jakimś takim literackim zabiegiem, ale jest rzeczywiście strefą bardzo wrażliwą i narażoną na działania wojenne i myślę, że tutaj w końcu to zaklinanie rzeczywistości, które jest w każdym publicystycznym spotkaniu, że jest bezpiecznie, że nie mamy się czego obawiać, to każdy polityk właściwie, co drugie słowo to jest bezpieczeństwo, jest używane tak dosyć spowszedniało to bezpieczeństwo, a teraz się okazuje, że to bezpieczeństwo ma swój taki wymiar
bardzo
praktyczny, taki kruchy i to nie jest tak, że jak polityk powie, że jest bezpiecznie, to znaczy, że tak rzeczywiście bezpiecznie jest, bo...
On by bardzo tego chciał.
To jest takie rzeczywiście, taka projekcja pewna rzeczywistości, którą chciałoby się, żeby była, natomiast uciekamy od realnej konfrontacji z rzeczywistością taka, jaką ona jest, a ona jest taka dosyć, powiedziałbym, brutalna, ale w życiu jest podobnie, że z trudnymi rzeczami nie chcemy się konfrontować, wolimy gdzieś tam uciekać w bok. I tutaj nie chciałbym, żeby państwo polskie uciekało od tych realnych zagrożeń, a chciałbym jakieś takie konkretne komunikaty usłyszeć, co my z tym fantem zamierzamy zrobić, bo to, co ministrowie tutaj mówią, czy minister obrony, że jesteśmy w trakcie, będziemy wydawać kolejne pieniądze z Unii Europejskiej na systemy dronowe, to nie brzmi dla mnie, to powiedziałbym, wiarygodnie, brzmi to bardziej PR-owo, więc chciałbym, żebyśmy przestali uciekać w te hasła, wytrychy, a rzeczywiście się skonfrontowali z tą sytuacją, jaka jest. A ona jest taka brutalna po prostu.
I słowo dla pani redaktor na zakończenie naszej rozmowy.
Myślę, że będziemy czuć się spokojnie, mając wiedzę i realne fakty potwierdzające sytuację, gdzie mamy dobrze wyszkolone wojsko, systemy Patriot, wyszkoloną obronę przeciwlotniczą, odpowiednie środki rażenia. Wtedy każdy obywatel będzie spać spokojnie, mając to przeświadczenie i realne potwierdzenie, czego sobie i wszystkim państwu życzę.
I bardzo dziękuję i jednocześnie serdecznie pozdrawiam. Pamiętajmy, że tam to się dzieje niemal każdego wieczoru, każdej nocy. Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dziękuję pani redaktor.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I my pozdrawiamy i komandor rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, organizator Security Forum Szczecin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.